Witam wszystkich serdecznie, bracia i siostry. Może zabrzmi to banalnie, ale słowa jednej pieśni mówią, jak dobrze być razem w społeczności tu dziś. I dla mnie te słowa mają szczególne znaczenie, bo naprawdę dobrze jest być razem w społeczności tu dziś z wami, z żywym, świętym Bogiem, mając tą świadomość, że Bóg jest pośród nas obecny, jak obiecał w swym słowie, mając tą możliwość, żeby Go wielbić w pieśniach, w modlitwach, a żeby wsłuchiwać się, wczytywać się w Jego Słowo, to wielki przywilej. I myślę, że czasami trudno nam jest usiąść na tym miejscu i gdy zamykają się drzwi za nami, wchodząc do tej sali, zostawić tam wszystko. Czasami przynosimy ze sobą wiele rzeczy, ale myślę, że dobrą rzeczą jest czasami je właśnie tam gdzieś zostawić, na chwilę, żeby poczekały gdzieś za tymi drzwiami, abyśmy mogli mieć chwilę oderwania od tego, co takie normalne, rzeczywiste, od tego, co codzienne, tak bym chciał powiedzieć, abyśmy się mogli zanurzyć w coś niesamowitego, w coś głębokiego, coś, co jest ponad wszystko, coś, co daje radość wtedy, gdy właściwie łzy spływają po policzkach, coś, co napawa nadzieją wtedy, gdy wszystko zawodzi, ale też w tych chwilach, które są tak radosne, że chcemy krzyczeć na każdym rogu, na każdej ulicy, mówić o tym każdemu. Czasami warto zostawić za tymi drzwiami, gdy tutaj wchodzimy, to wszystko na chwilę, ażeby móc zaczerpnąć coś nowego, być przygotowanym na to, co Bóg może właśnie dzisiaj dla ciebie przygotował. A wierzę głęboko, że tak jest, że to słowo jest dla nas tutaj dzisiaj. Dla mnie, może dla kogoś z was również. Może dzisiaj przyszedłeś po konkretną odpowiedź i może ona jest właśnie w tym słowie. Głęboko w to wierzę. Boże Słowo ma moc i jestem przekonany i modlę się o to, aby Bóg właśnie w tej mocy nas błogosławił dzisiaj przez swoje święte słowo. W ekonomii istnieje takie pojęcie misji przedsiębiorstwa. Z ekonomicznego punktu widzenia ta misja przedsiębiorstwa to pewien zestaw wartości akcentujący specyficzną rolę danej organizacji na rzecz otoczenia, tym samym uzasadniający istnienie danej jednostki. Jak to brzmi, tak to brzmi, ale generalnie, mówiąc ogólnie, misja jest kierunkiem, który wyznacza sobie przedsiębiorstwo czy firma i z misji wypływają różne rodzaje cele. Misja jest ukonkretnieniem pomysłu na to przedsiębiorstwo. To tak mniej więcej ekonomicznie rzecz biorąc. I każda firma, czy w skali makro, czy mikro przedsiębiorstw, czy też pojedyncza jednostka gospodarcza, gdzieś tam taką misję może i nawet właściwie powinna sobie wyznaczyć. Jest to trudne zadanie. Kiedyś pamiętam, gdy miałem jeden z egzaminów, bodajże z makroekonomii, to mieliśmy właśnie takie zadanie, aby wyznaczyć misję wymyślonego dla siebie przedsiębiorstwa. Zazwyczaj chodzi o krótki slogan, który miałby streścić sobie wszystko to, co byłoby celem działalności tego przedsiębiorstwa. I to, wiecie, nie jest takie proste, jak się wydaje. Pozwólcie, obrazując to, o czym powiedziałem, kilka znanych firm i przykłady tego, co uczyniły swoją misją. Walt Disney Company, ich misja to sprawić, by ludzie byli szczęśliwsi. Co ciekawe, Harley Davidson ma taką misję. Wypełniać marzenia przez doświadczanie jazdy na motorze. Nike. Przynosić inspiracje i innowacje dla każdego sportowca na świecie. Apple. Zrobić komputery dla każdego. A na przykład dobrze nam znana firma motoryzacyjna Ford. Ich misja brzmi tak. Jako globalna rodzina chcemy dać każdemu możliwość posiadania własnego samochodu. Jak mówiłem, brzmi dobrze, ale jest to bardzo trudne zadanie. Wyznaczenie właśnie takiej konkretnej misji dla danego przedsiębiorstwa, który w bardzo krótkim, jak mówiłem, sloganie zawierała wszystko to, co jesteśmy w stanie osiągnąć, co chcemy zrealizować, do czego chcemy dążyć, opierając się na swoich mocnych stronach, wykorzystując swoje atuty, a jednocześnie omijając słabości i wszystko to, co może powodować, że się to nie uda. Także nie jest to proste. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jestem przekonany, że również my jako pojedyncze jednostki, jako Kościół ogólnie, też mamy taką misję. I może dzisiaj chciałbym się pokusić o sformułowanie takiej misji dla każdego z nas. Może macie taki swój slogan, którym w ten sposób chcielibyście się w życiu kierować. Jeżeli nie, to jaka może być moja misja? Jak może brzmieć ta moja misja, ten slogan, to stwierdzenie tak bardzo, jakby, które mogło być adekwatne do tego, co chcę robić, kim jestem i do czego dążę? Pozwólcie, że zaproponuję takie jedno stwierdzenie. Misja, czyli służenie z pełnym poświęceniem tak, aby inni mogli usłyszeć Ewangelię. Służenie z pełnym poświęceniem tak, aby inni mogli usłyszeć Ewangelię. Proste? Właściwie tak. Ale z drugiej strony ogromne wyzwanie. Czy mam pragnienie takiego podporządkowania się Bogu? Czy mam takie wewnętrzne pragnienie, aby Bóg wziął całe moje życie, takiego jakim jestem, to co robię, moje plany, moje marzenia, to wszystko, co stanowi moje jestestwo? Czy jestem w stanie podporządkować się Bogu tak, aby moją troską stało się to, by innym ludziom, z którymi mam kontakt, było trudno podjąć decyzję, ażeby iść do piekła? Właśnie w ten sposób. Aby trudno było im podjąć decyzję, by iść do piekła. To jest wyzwanie. To jest coś, co stawia przed nami niebagatelne zadanie, coś, z czym musimy się zmierzyć jako ludzie wierzący, coś, co jest dla każdego z nas. Bo przecież jeżeli jesteśmy tymi, którzy wstąpili w ślady Chrystusa, to On powiedział nam bardzo wyraźnie: idźcie i głoście, idźcie i czyńcie uczniami. I powiedział to dla każdego z nas. Czy to może stać się dzisiaj moją i twoją misją? To stwierdzenie. Służenie z pełnym poświęceniem tak, aby inni mogli usłyszeć Ewangelię. To parafraza troszeczkę słów, które wypowiedział nasz Pan, gdy odchodził z tego świata. Czy zostałem powołany? Większość z was kiwa, że tak. Zostaliśmy powołani. To może inaczej. Jeżeli tak, czy zostałem posłany? Zostaliśmy posłani. Czy może to się stać moją i twoją misją? Czy przyjąłeś się odpowiedzialnością, jaką nałożył na mnie Bóg, gdy wypowiedział te słowa? Czy są one dla mnie ważne? Czy chcę je wypełniać? Czy chcę Bogu powiedzieć: tak, Panie, jestem gotowy? Czy to dalej ma sens? Póki tchnienie w sercu mam. Znacie słowa tej pieśni, prawda? A więc póki tchnienie w sercu mam, to chcę, Panie, być Tobie posłusznym. Chcę wykonywać Twoją wolę i chcę, aby to się stało moją prawdziwą misją w moim życiu, moim celem, moim dążeniem, moim pragnieniem. Tak, służyć Tobie z takim poświęceniem, aby inni mogli usłyszeć Ewangelię, aby wszyscy wokoło, którzy są, mogli usłyszeć Ewangelię, bo Ty tego oczekujesz od nas, ode mnie. Tak, Panie, chcę mieć takie pragnienie podporządkowania się Tobie całkowicie, aby taką prawdziwą moją troską stało się to, abym ludziom, z którymi mam kontakt, abym mógł stanąć na ich drodze i pokazać im inną drogę. Droga, która mnie prowadzi na zatracenie. Droga, którą idziemy. Droga, która jest pełna nadziei. Droga, która prowadzi do wieczności z Bogiem. Dwa wielkie pytania w Biblii. W pierwszej księdze Mojżeszowej, w 4 rozdziale, w 9 wersecie pada pierwsze. Kain zadaje to pytanie. Pamiętacie? Czy jestem stróżem brata mego? Wcześniej oczywiście pada to pytanie: gdzie jest twój brat? A on odpowiada: czy jestem stróżem brata mego? Próbuje jakby usprawiedliwić to, co się stało, swój czyn, to morderstwo, to, co miało miejsce przed chwilą. Znamy tą historię. Drugie wielkie pytanie. W Ewangelii Łukasza 10:29 historia pewnego człowieka, który szuka zbawienia I zadaję to drugie wielkie pytanie. A kto jest moim bliźnim? I myślę, że te dwa pytania musimy dzisiaj również my zadać sobie tak uczciwie sami, osobiście. Znaleźć na nie odpowiedź, nie tylko zadać pytanie. Kto tak naprawdę jest moim bliźnim? I czy może nie znajduję często wymówek, ażeby robić wszystko, a nie odpowiedzieć na Boże wezwanie, na to, co Bóg od nas oczekuje, na to, co Bóg nam zostawił, to, co chciał, abyśmy czynili. Bo ta druga sprawa jest troszkę prostsza. Mamy przyjść do zgromadzenia i obchodzić pamiątkę do momentu, aż przyjdzie, prawda? Więc tutaj jakby jest łatwiej. Chociaż czasami... Czy na pewno? Czy nie zadajesz sobie czasami pytania, czy dzisiaj mogę przystąpić? Czy jestem gotowy, ażeby wziąć w tym udział? Zachęcam, żebyśmy ten raz w miesiącu, który mamy, byli gotowi. Bo Bóg pragnie, abyśmy mieli przez to z Nim społeczność. Chciałbym was zabrać na pewną wycieczkę, jeżeli pozwolicie oczywiście. Wycieczkę przez fragment tekstu z Ewangelii Łukasza z 16 rozdziału. Historia, którą wiem, że dobrze znacie, ale to jest dosyć nietypowa wycieczka, ponieważ zaprowadzi nas do dwóch jakże odmiennych miejsc. Pozwólcie, że przeczytam z 16 rozdziału od 19 wersetu. A był pewien człowiek bogaty, który się przyodziewał w szkarłatne szaty, kosztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował. Był też pewien żebrak imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziały i pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a tymczasem psy przychodziły i lizały jego rany. I stało się, że umarł żebrak i zanieśli go aniołowie na łono Abrahama, umarł też bogacz i został pochowany. A gdy w krainie umarłych cierpiał męki, podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Wtedy zawołał i rzekł: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpię w tym płomieniu. Abraham zaś rzekł: Synu, pomnij, że dobro swoje otrzymałeś za swego życia, podobnie jak Łazarz zło. Teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. I poza tym wszystkim między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was przejść, nie mogli, ani stamtąd do nas nie mogli się przeprawić. I rzekł: Proszę cię więc, Ojcze, abyś go posłał do domu ojca mego, mam bowiem pięciu braci. Niechaj złoży świadectwo wobec innych, aby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Rzekł mu Abraham: Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. A on rzekł: Nie, Ojcze Abrahamie, ale jeśli kto z umarłych pójdzie do nich, upamiętają się. I odrzekł mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą. Mówiłem, że chciałbym was zabrać do pewną wycieczkę. Na pewną wycieczkę. Dwoje ludzi, którzy zostają nam tutaj przedstawieni w tej historii, bardzo krótka ich historia, z tego co wiemy, umierają. Jeden, ten, który był bogaty, i ten, który był biedny, cierpiał niedostatek. Obaj po śmierci nie przestają, nie dostają się do niczego. Nagle nie kończy się coś, po prostu nie urywa się i nie przechodzą do nirwany tak zwanej, która gdzieś tam w pewnym czasie była bardzo popularna, bo rozwiązywała pewne trudne pytania. Nie trzeba było szukać odpowiedzi, po prostu cyki nie ma. Pewien niebyt. Ta historia bardzo nam wyraźnie pokazuje to, że jest coś więcej. O czym wiemy dokładnie, w co wierzymy, że tak właśnie jest. Ta historia też bardzo wyraźnie nam pokazuje, że mówimy tylko o dwóch miejscach i nie ma niczego pomiędzy. Nie ma alternatywy dla jednego lub dla drugiego miejsca. I o tym Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, nazywając to, co dzisiaj ludzie szukają, wielką przepaścią. Czymś, czego nie ma, co nie istnieje, co jest pomiędzy właściwie, jest niczym, po prostu przepaścią pomiędzy jednym a drugim miejscem, ażeby nie można się przedostać z jednej strony na drugą. Słowo Boże jest tu bardzo, bardzo wyraźne. I oczywiście moglibyśmy mówić o tym, jak ta historia się rozwija, ale ja chciałbym zwrócić naszą uwagę ze względu na temat, który sobie wybrałem, na słowa, które padają z ust tego bogacza, który trafił do miejsca, do którego z pewnością tak naprawdę nigdy by nie chciał trafić. Ale decyzję może w swoim życiu odsuwał na później. Ktoś kiedyś powiedział, że gdy jesteśmy skonfrontowani z Bożym Słowem, gdy pada to ostateczne pytanie, czy chciałbyś przyjąć Jezusa jako osobistego Zbawiciela, czy chciałbyś iść za Nim, czy chciałbyś powierzyć Mu wszystko, swoje życie, wszystko to, kim jesteś, to gdy mówimy tak naprawdę, może nie dzisiaj, to też dokonujemy pewnego wyboru. To też jest wybór. Gdy odstawiamy coś na później, to musimy mieć świadomość, że może być za późno. Ten człowiek znalazł się w miejscu, w którym czytamy też w innych miejscach Bożego Słowa, ale jest to miejsce, o którym wiemy, że jest ono pełne męki, cierpienia i bólu. Jest to miejsce oddzielenia od Boga przede wszystkim. I to jest ta największa strata, że nie możemy spędzać wieczności z żywym, świętym Bogiem w Jego obecności, przed Jego tronem. Ale jest to też miejsce, które jest pełne cierpienia, pełne bólu, pełne łez. Czegoś, co się nie kończy, to też wieczność. I ta prośba, to wołanie Jego w imieniu, myślę, również tych, którzy są obok. Ponieważ nie był tam sam, ten fragment nam o tym bardzo wyraźnie mówi, gdy czytamy słowa w 26 wersecie i poza tym wszystkim między nami a wami. A więc nie był tam sam. To miejsce jest przepełnione ludźmi, których wołanie brzmi bardzo podobnie może. To jeżeli my już nic nie możemy, jeżeli dla nas nie ma ratunku, to przynajmniej poślij kogoś, ażeby inni tutaj nie trafili. Ażeby ich ominęło to miejsce. Jeżeli my tak naprawdę jesteśmy tutaj, cierpimy to wszystko i nie ma dla nas ratunku, proszę, poślij kogoś. To jakby słowa modlitwy. To jakby słowa takiego pełnego rozpaczy, błagalnego wołania o tych, którzy pozostali. To miejsce jest pełne ludzi, którzy wołają w ten sposób. Ja chciałbym bardzo wyraźnie dziś usłyszeć ten głos. Chciałbym bardzo wyraźnie, abyśmy my usłyszeli ten głos. Aby realnością stała się może ta moja zaproponowana wam dzisiaj misja dla każdego z nas. Abyśmy byli gotowi stanąć na drodze tych, którzy idą prostą drogą na zatracenie. Abyśmy, myśląc o tym człowieku, nie tylko wypowiedzieli słowa oto ja, poślij mnie, a później wrócili do swoich obowiązków, ale byliśmy gotowi odpowiedzieć z pełną świadomością, Panie, oto ja, poślij mnie. I pójdę tam, gdzie mnie poślesz i powiem to, co mi dasz, aby myśleć o tych, którzy dzisiaj wołają, którzy może nawet nie chcą słyszeć, którzy może będą się wyśmiewać, którzy może będą wytykać palcami, ale z pełną świadomością tego, że idą do miejsca, z którego płynie ta pełna rozpaczy modlitwa, wołanie. Poślij kogoś, ażeby mogli usłyszeć, ażeby ktoś ich przekonał, bo mam jeszcze 5 braci, niech złoży świadectwo wobec nich, niech usłyszą, niech wiedzą. W tym głosie, nie wiem, czy dostrzegacie, ale jest w tym coś więcej. To jest coś niesamowitego. Te słowa, gdy czytam je za każdym razem, to naprawdę to pewien krzyk, który się wyrywa z głębi serca. Mamy coś więcej. Tak naprawdę mamy coś do zaoferowania. I oczywiście dzisiaj wiele ludzi może ignorować zarówno jedno, jak i drugie. To nie znaczy, że kiedyś to życie się nie skończy. Co nie znaczy, że kiedyś nie spotkają się z żywym, świętym Bogiem, w co głęboko wierzymy. To nie znaczy, że kiedyś staną po drugiej stronie. Czy im się to podoba, czy nie. Ci ludzie, to miejsce, ten biblijny Hades jest pełen ludzi, którzy odrzucili Boga, doznają już rozpaczy wiecznego życia bez Boga, znają już duchową realność życia, ale duchową realność życia bez Boga. Ile dzisiaj ludzi, ile dzisiaj chrześcijan jest gotowych, ażeby stanąć tak mocno za tymi słowami, które przed chwilą powiedziałem, oto ja, poślij mnie. Ażeby to nie były tylko słowa. Wiecie, ktoś kiedyś... Dlaczego to mówię? Dlatego, że ktoś kiedyś pobawił się, zrobił taką statystykę i nagle okazało się, że tak naprawdę to te statystyki nie są zbyt chwalebne, bo się okazało, że tak naprawdę w pełni gotowych nie tylko wypowiedzieć te słowa, ale podążyć czynami za słowami, statystycznie badając ludzi wierzących, okazało się, że jest ich tylko 12%. Ktoś może powiedzieć, no tak, to statystyki, to gdzieś tam robione. Ale mimo wszystko. Ta misja, o której mówię, to wielowymiarowość. Z jednej strony ktoś może mówić, że no ja nie mam takich predyspozycji, mi jest ciężko. Ale ta misja, ta twoja misja, to może być również modlitwa w twoim domu. Bo jesteś człowiekiem modlitwy. Ta misja, wypełnienie tej misji, to może to zabrzmi tak prosto, ale to może również twoje finanse. Bo może w ten sposób Bóg również może użyć ciebie. Czy też wiele, wiele innych rzeczy. Wiesz, jakimi darami Bóg cię obdarował. Ale niech to będzie coś więcej niż słowo. Niech to będą czyny. Bo do tego, myślę, Bóg powołuje. Mam taką jedną statystykę. Nie wiem, czy mogę ją podać, ale zaryzykuję. Ktoś obliczył, że czasami bywa tak, skądś to wziął, ja się na tym oparłem, przepraszam, nie robiłem tego sam. Ale jest to realne. Ktoś powiedział i wyliczył, że chrześcijanie wydają więcej pieniędzy na pokarm dla psów i kotów niż na misję. Nie wiem, mogę na to różnie patrzeć, ale ktoś te badania przeprowadził. Nie obraźcie się na mnie. Ja chciałbym, abyśmy nie dziwili się, że czasami coraz więcej ludzi trafia do Hadesu. Żyjemy w takim zwariowanym świecie, gdzie mamy pomieszane wartości, gdzie to, co dla nas jest normalne, nie dla wszystkich takim jest. To, co dla nas jest priorytetowe, nie dla każdego musi być. Żyjemy w dziwacznym świecie. Na stronie pewnego towarzystwa biblijnego przeczytałem takie stwierdzenie, że przeciętny członek ewangelicznego zboru ogólnie nie potrafi złożyć prostego świadectwa o Panu Jezusie. Ciężko to przychodzi. Pamiętam, kiedyś podjęto taką próbę, też nie uczestniczyłem, ażeby złożyć świadectwo o Jezusie w ciągu 3 minut. Najważniejsze prawdy, wszystko to, co najważniejsze, aby poprzekazać niewierzącej osobie i zawrzeć to wszystko w ciągu 3 minut. Spróbujcie. To jest duże wyzwanie, muszę wam powiedzieć. Pomimo, że Biblia jest dzisiaj najpoczytalniejszą książką, księgą na świecie, jak ktoś wyliczył, większość chrześcijan nie potrafi przeczytać ze zrozumieniem więcej niż 3 rozdziałów Słowa Bożego miesięcznie. Wierzę, że do nich nie należycie, ale ktoś to tak obliczył. Nie tylko przeczytać, ale przeczytać ze zrozumieniem. Coś z tego wziąć. I coś więcej, zastosować, bo o to chodzi przede wszystkim. Czy mamy wizję? Czy jesteśmy ludźmi, którzy mają wizję, którzy realnie patrzą na to, że jako Kościół zmierzamy w pewnym kierunku i że mamy za zadanie osiągnięcie pewnych celów? Czy mamy taką wizję? Czy jesteśmy osobami, którzy mają wizję? Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jak ktoś powiedział, niektórzy tak bardzo rozradowali się wizją nieba, że zapomnieli o tych, którzy znajdują się na drodze do piekła. Zostaliśmy powołani do tego, ażeby przekazać pałeczkę dalej, ażeby zanieść Ewangelię innym, tym, którzy jeszcze nie usłyszeli. Mamy skarb, coś, co Bóg nam dał, coś, co On mówi, że jest Jego darem dla nas. Oczekuje od nas, abyśmy się tym podzielili z innymi ludźmi. Do tego nas Bóg powołuje, do tego zostaliśmy powołani, do tego ja zostałem powołany. Bo każde to słowo, o którym dzisiaj mówię, dzisiejszego wieczoru, odnoszę przede wszystkim też do siebie, jak najbardziej. Chciałbym, ażeby mieliśmy wizję. Wizję tych, którzy są wokoło nas, którzy potrzebują Chrystusa i aby ta wizja zjednoczyła nas. Zjednoczyła nas w modlitwie, zjednoczyła nas może w poście, w poświęceniu dla ratowania tych, którzy są zgubieni. Pamiętacie, nie tak dawno usługiwałem o Jabezie. On modlił się bardzo specyficznie, pamiętacie? Modlił się o co? Panie Boże, Ty mi dodaj czego? Pamiętacie? Dodaj mi obowiązków. Przydaj mi obowiązków. I to nie jest proste. Ale czy jestem dzisiaj gotowa, żeby wziąć na siebie kolejne brzemię? Nie mówić o tym, Panie Boże, wiesz, że nie mam czasu. Panie Boże, wiesz, że już nie wyrabiam. Ale czy dzisiaj jestem gotowy powiedzieć, Panie Boże, proszę. Czy ta wizja zgubionych ludzi działa na mnie tak mocno, że chciałbym, ażeby mój dom, mój czas, całe moje ja zaangażowało się w to, ażeby stanąć na ich drodze. Nie tylko wręczyć im traktat, może fragment Bożego Słowa, w wolnym czasie przeczytaj, ale żeby stanąć na ich drodze, zatrzymać ich na chwilę, tak jak potrafię. Nie każdy musi zrobić to tak samo, ale tak jak potrafię. A jeżeli nie potrafię, to czy jestem w stanie poświęcić coś, ażeby mógł pójść ktoś inny, ażeby mógł pójść, ażeby mógł zaangażować i wysłać kogoś, ażeby mógł pójść, ażeby wspomóc tą osobę. Ale jedna rzecz dla mnie, myślę, wierzę, że dla was też, ciągle pozostaje niezmienna. To ogromna potrzeba modlitwy, która jest u podstaw wszystkiego. Każdy z nas, tak jak potrafi, możemy zawsze to czynić, zawsze i wszędzie, bez ustanku, jak mówi Boże Słowo. Do tego nas Bóg powołuje. Cieszę się, że jestem z Boże, którym tak wiele jest o tym mówione, którym jest tak wiele praktykowane, bo to nie jest takie oczywiste. Uwierzcie mi, to nie jest takie oczywiste. Nie jest oczywistą sprawą w każdym jednym zborze, że gdy wyjdziesz na środek, ktoś będzie stał przy tobie i będzie się modlił. Nie jest takie oczywiste, że gdy powiesz o swoich problemach, to będą gotowi ludzie, żeby stanąć i po prostu się modlić o rozwiązanie takich problemów. Z pełną odpowiedzialnością muszę wam powiedzieć, że wiem, co mówię. To nie jest takie oczywiste. Ja jestem wdzięczny Bogu za każdego z was, który jest gotowy się modlić i stanąć tutaj. Bo cieszę się, że mogę przyjść na to miejsce, gdy wiem, że będę miał taką potrzebę i że wyjdę, nie zostanę sam. I to jest cenne. I za to dziękuję. Czasami świadczy to o niedojrzałości. Niedojrzałości chrześcijan, niedojrzałości zborów. Bo każdy potrzebuje Chrystusa, potrzebuje zagłębienia się w Chrystusa. Mamy w Nim wzrastać. Nie ma momentu, w którym dochodzę do którego i mówię dość, już teraz wszystko wiem i teraz mi wystarczy. Wszystko, co możemy śpiewać, tak z jednej pieśni, że Ty mi wystarczasz. Ale my ciągle będziemy potrzebowali coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Nie ma sensu, żeby się zatrzymywać, jeżeli wiemy, że biegniemy do celu. Jeszcze jedną statystyką was zanudzę, jeżeli pozwolicie. Ale ona też coś pokazuje, coś też obrazuje i myślę w fajny sposób. Jeżeli by całą ludzkość świata żyjącą obecnie na Ziemi, za którą też ponosimy odpowiedzialność, przedstawić jako liczbę 100, to wiecie, że 56 z tej liczby nigdy tak naprawdę jeszcze nie słyszało o Chrystusie? Pomimo tego wszystkiego, co nas dzisiaj otacza, pomimo tego rozpędu technologicznego, to są dane z 2014 roku. 3 lata jakby różnicy. Może one się minimalnie zmieniły, ale to pewien obraz. 70 z tej liczby to rasy niebiałe, z czego 56 to Azjaci, a tylko 21 Europejczycy. O dziwo nie jesteśmy pępkiem świata. 40 ciągle jest analfabetami. Mimo wszystko. 50 chodzi spać o głodnym żołądku. 1 tylko cieszy się wyższym wykształceniem. 40 z nich to dzieci otwarte na Ewangelię. 6 rozporządza 50% bogactwa światowego. A 3 z nich stoją o krok od Hadesu. Jeżeli by to tylko zobrazować tą prostą liczbą 100, mielibyśmy dokładnie taki obraz. Wiecie, ale ta cała statystyka może być całkowicie pozbawiona jakiegokolwiek znaczenia, jeżeli wszystko i całkowicie oddamy się w działanie Ducha Świętego, który chce pracować przez Ciebie i przeze mnie. I gdy ta misja stanie się taką prawdziwą treścią mojego życia, ja wierzę w to, że Bóg chce nas uaktywnić. On nas wyposaża we wszystko. Przede wszystkim uaktywnić w życiu modlitewnym, w modlitwie, w zainteresowaniu potrzebami innych ludzi. Nie z ciekawości, cóż to się stało, ale z potrzeby serca, że jeżeli coś się stało, to ja jestem gotów, ażeby stanąć. Myślę, że warto też zadać sobie przy okazji tego kilka pytań. Jak wyglądałby mój zbór, do którego chodzę, gdyby każdy członek tego zboru zajmował się tą misją, o której mówimy dzisiejszego wieczoru, dokładnie tak jak ja? Myślę, że ciekawe pytanie. Jak wyglądałby mój zbór, gdyby każdy członek zboru myślał o tej misji dokładnie w ten sam sposób jak ja? Jak wyglądałby mój zbór, gdyby każdy członek tego zboru modlił się dokładnie tak jak ja? To są takie bardzo osobiste pytania, bo to ja brzmi tak samo dla każdego z nas. Czy mogę uczynić coś więcej? Zawsze mogę uczynić coś więcej. Czy mogę dawać więcej? Zawsze mogę dawać z siebie więcej. Czy mogę modlić się więcej? Zawsze mogę modlić się więcej. Bo ja wiem, że w moim życiu jest ciągle mało. I to jest wyzwanie. A kiedy będziemy już tam, gdzie znalazł się ten bogacz z tej, przepraszam, Łazarz z tej przypowieści, czego wam życzę, wybaczcie. Jeżeli będziemy już tam, gdzie znalazł się Łazarz z tej przypowieści, gdy otoczą Cię wszyscy ci, którym złożyłeś świadectwo o Panu Jezusie, którym udostępniłeś drogę do zbawienia, dlatego, że stanąłeś na ich drodze, to myślę, że będzie to bardzo przyjemne uczucie, którego nie jestem w stanie dzisiaj nazwać. Ale wiem jedno, że chciałbym się znaleźć w tym miejscu, w takim gronie. I usłyszeć te słowa, które może by byli gotowi wypowiedzieć. Bo tak naprawdę, jeśli nie ty, to kto? Jeśli nie właśnie tutaj, to gdzie? Jeśli nie teraz, to tak naprawdę kiedy? Amen.